w kinie?
Tak, czasami faktycznie przy organizując Sprawy Film Fest jako dyrektorka artystyczna po prostu dużo tych filmów oglądam i staram się wybierać takie, które są już naprawdę najlepsze. Zbieramy je z takich dużych prestiżowych festiwali, jak Festiwal w Cannes, Wenecja, Toronto, Locarno, Sundance. Chcemy, żeby tutaj trafiły te najlepsze. Czasami też tak jest, że przez to, że tych filmów oglądam tak dużo, to walka z deadline'em, mam wrażenie, że czasami odbiera mi taki ten urok oglądania tych filmów.
No właśnie, o to
ale prawda
zapytać.
Też jest taka, że jak już w końcu trafi się naprawdę taki super film, to jest duża frajda.
To jest kilkaset filmów do obejrzenia.
Tak, na liście w Excelu mamy chyba 300-400 pozycji. Nie wszystkie obejrzałam, niektóre analizowałam tylko, ale no myślę, że z 200 to spokojnie zostało obejrzanych, żeby na festiwalu pojawiło się około 40.
No i co zobaczymy na tym festiwalu?
No tak, właśnie.
Dobre pytanie.
Jak
ja
to
ci
teraz...
podpowiem może tak. trochę, bo ja mam solidną wiedzę. Zobaczymy na przykład Sayara.
To jest ciekawy film. Chyba na pewno najbrutalniejszy film tej edycji. Chociaż u nas wszystkie są jakieś takie mroczne, brutalne i ciężkie. Ale w skali Splat Film Fest, no to ten już jest w takiej czołówce brutalności. To jest nowy film reżysera Baskin, niektórym pewnie fanom kina gatunkowego znany. Turecki twórca, który zresztą też przyleci do Warszawy. I Sayara to jest film o zemście. Dziewczynie, która jest mistrzynią sztuk walk, ale nie afiszuje się z tym, ponieważ to jest narzędzie zbrodni w jej rękach i nogach, ale w momencie, kiedy ginie jej siostra, postanawia się zemścić, no i tam nie ma żadnych skrupułów, to jest jazda bez trzymanki, nawet gdzieś tam w opisie zaznaczyliśmy, że w porównaniu z takim kinem zemsty, świetnym zresztą, ale jak na przykład Kill Bill, no to już jest film familijny w porównaniu z tym, co robi potrafi zrobić tytułowa właśnie Sayara. Jest bardzo krwawy.
Z feministycznym takim akcentem kino?
Trochę tak, bo faktycznie ten film można odebrać jako taką po prostu właśnie krwawą jatkę, ale też gdzieś tam przepływają echa takiego gdzieś tam tematu patriarchatu, czy w ogóle przemocy wobec kobiet w Turcji, ale pewnie też jest to trochę też uniwersalny temat.
Który film jest twoim jakimś największym zaskoczeniem w tegorocznej edycji?
No to film, który zresztą robiąc selekcję obejrzałam jako pierwszy. Myślałam, dobra, trzeba zacząć oglądać te filmy, co my tam mamy i nagle po prostu liściem w twarz dostałam. Czyli film Crazy House, no absolutnie jeden z moich ulubionych. On trafił do naszej sekcji o nazwie WTF. Chociaż śmieję się, że gdyby cały Splat był sekcją jakiegoś regularnego festiwalu, to cały mógłby być w takiej sekcji.
WTF, domyślamy się, że tutaj absurd jakiś taki odgrywa największą rolę, tak?
Tak, to jest bardzo w ogóle lubiana też przez widzów sekcja, przez mnie zresztą też. No i Crazy House to jest film bardzo oryginalny, bo został zrobiony jak sitcom z lat 90. Coś typu Pełna chata, Alf, może trochę Świat według Bundy'ch, ale przeplecione z czymś w stylu Teksańska masakra piłą mechaniczną. No właśnie zaczyna się bardzo niewinnie, jest taka stereotypowa rodzinka wspierająca, jest nawet ten śmiech z puszki. No wygląda to jak taki dosłownie sitcom, no ale potem dzieją się bardzo różne dziwne rzeczy, też takie niepoprawne politycznie. Wszyscy, którzy mogą zostać obrażeni, zostają, co jest bardzo dobre, bo jest porówno. No i przyznam się, że jak obejrzałam ten film, to właściciela praw autorskich, nie wiem, czy mógł to powiedzieć, co napisałam, what the f***? Biorę film. Tak, bardzo też bardzo taki śmieszny, ale też właśnie obrazoburczy, bardzo dobry film z premierą w tym roku na Sundance. To jest jeden z moich ulubionych, na pewno wstrząśnie wieloma widzami.
Jak ty patrzysz na to z perspektywy tych 10 lat organizowania festiwalu? Jak się zmienia podejście do kina gatunkowego w Polsce?
Dobre pytanie. To zależy, kogo pytać. Wśród widzów myślę, że było dobre podejście i jest, i tych widzów nie brakuje. Nie czuję jakoś, że przez te 10 lat jakoś specjalnie wychowałam publiczność. Znaczy, na pewno z Platform Fest zdobył dużo stałych widzów i taką świadomość wśród widzów, ale nie mam wrażenia, że musiałam jakoś kogoś edukować, że po prostu takich widzów bardzo dobrze zorientowanych w kinie gatunkowym, fanów takiego kina jest dużo i ich wystarczyło tylko poinformować, że jest Platform Fest i po prostu przychodzili od samego początku. Natomiast jeśli chodzi o takie podejście może branży filmowej, to wydaje mi się, znaczy jestem tego pewna, szybciej Platform Fest został doceniony za granicą. My w ogóle dostaliśmy parę takich naprawdę niezłych wyróżnień, na przykład taki czołowy magazyn horrorowy Dread Central kiedyś przyznawał wyróżnienia dla kilku najważniejszych festiwali kina gatunkowego na świecie i okazało się, że Platform Fest jest na tej liście. Również kiedyś inny amerykański magazyn Movie Maker Magazine też wybierał 25 bodajże na najlepszych festiwali kina gatunkowego i też Splat się pojawił. Widzę też po prostu po branży takiej międzynarodowej, że jest to szanowany festiwal, też dzięki temu mamy takie dobre filmy, bo wiadomo, że jak festiwal jest dobry i ma jakiś prestiż, no to wtedy też łatwiej te wszystkie ważne premiery z dużych festiwali zdobywać. Natomiast w Polsce mam wrażenie, że tak trochę niedowierzano na początku nawet w te nagrody chyba, że ale jak to w Polsce? Najlepszy festiwal kina gatunkowego? A gdzieś tam w Stanach, to wiadomo, może w Hiszpanii, ale w Polsce?
No a skąd się bierze taka nieufność do kina gatunkowego, jeśli chodzi o to środowisko filmowe? Bo ja mam wrażenie, że w ogóle z kinem gatunkowym mamy problem jeszcze od czasów PRL-u. No jeśli oczywiście rozszerzymy to pojęcie kino gatunkowe na przykład komedię, to ona też była pogardzana. Bareja w czasach, kiedy tworzył, nie był jakoś specjalnie doceniany. I w ogóle mam wrażenie, że tak, kino moralnego niepokoju to owszem, a cała reszta to... Ja rozumiem, że nie mieliśmy też budżetów na robienie kryminałów, horrorów i tym podobnych rzeczy, ale to chyba jest też jakoś w mentalności naszej tak osadzone tego środowiska, bo widzowie, jak mówisz, nie mają z tym problemu.
No, to jest bardzo też ciekawy temat. Pewnie jest dużo powodów. Ja myślę, że też... Nie znam oczywiście w całym świecie nie wiem, jak jest tam podejście do kina gatunkowego, ale w Polska tak jakby trochę właśnie odstaje, mam wrażenie, bo faktycznie jest coś takiego, że chyba kino gatunkowe, a już szczególnie horrory właśnie, są traktowane jako kino klasy B, tylko też może być oczywiście, albo, że to jest tylko rozrywka i też może, to też dobra rozrywka nie zła, jakkolwiek to zabrzmi, ale że to jest tylko rozrywka, to nie są filmy właśnie jak kino moralnego pokoju, arthouse, które są o czymś. To jest totalną bzdurą, bo rozumiem, że ktoś może nie lubić horrorów, nie wiem, bo się boi na przykład, to są ciężkie emocje dla niego. Ja to totalnie rozumiem i szanuję, ale utrwalać i taką opinię, że to jest tylko rozrywka, no to wydaje mi się wynika z kilku rzeczy. Przede wszystkim niestety z nieznajomości tematu, bo wydaje mi się, że jak ktoś naprawdę zna się na kinie, jeśli nim interesuje, to naprawdę nie dzieli kina na gatunki, że horrory nie, arthouse tak, a western tak czy nie, a musical. I jakby to nie o to chodzi.
Bo w każdym gatunku można znaleźć arcydzieła
i czasami się nawet łapie, jak już ktoś, zdarzy mi się, że ktoś powie: no już ja nie lubię horrorów, to ja wtedy już tak wyskakuję z takimi oczywistościami i mówię, ale to Hitchcock nie za bardzo. A nie, no Hitchcock tak. No a nie wiem, Lśnienie widziałeś? Nie, no tak. I tak wymieniam kilka takich najbardziej topowych i wtedy ktoś mówi: ty wiesz, ja chyba lubię horrory. No i tak sobie myślę, kurczę, w ogóle jednak chyba przez to, że właśnie, tak jak wspomniałam, kojarzone są z rozrywką, a w Polsce widocznie nie możemy się po prostu
jesteśmy
cieszyć.
Jesteśmy mesjaszem narodów, więc musimy się cały czas umartwiać.
Chociaż horrory dobre są do umartwiania, bo tam jest czym się dołować i przerażać.
Tak.
To jest jedna rzecz. Kiedyś też pamiętam, zapytałam na zajęciach z historii sztuki takiego. Miałam super na studiach profesora i pytam się, dlaczego tak jest, że te horrory jednak są tak traktowane jakoś z góry. No i pomysł tego mojego prowadzącego był taki, że może chodzić o to, że horror szczególnie właśnie wzbudza niekomfortowe emocje.
Nie, ja to doskonale rozumiem, bo ja przez wiele, kilkadziesiąt lat swojego życia unikałem horrorów, bo świat jest na tyle przerażający, że po co się jeszcze dostraszać, aczkolwiek no już po 40 najwyraźniej na tyle dorosłem, że od czasu do czasu jestem w stanie obejrzeć nocną mszę, czy coś w tym stylu, ale śnienie w ogóle uważam, że to jest tak naprawdę studium alkoholizmu. Tak sobie myślę, że takie horrory, które nie są tymi takimi, ja je nazywam, nie wiem, metafizycznymi, mistycznymi, gdzie nie chodzi o ćwiartowanie, tylko gdzieś czai się jakieś zło, tak naprawdę korespondują z różnymi naszymi lękami, a wszyscy je przecież nosimy i to może być bardzo dobre artystyczne kino, które jest bardzo uniwersalne i opowiada, dotyka różnych stref, znaczy artystycznie temat nie jest nośnikiem tego, czy coś jest dobre, czy złe, prawda?
Tak, i chyba też właśnie przez to, że jak mówiłam, że te horror często wzbudza te niekomfortowe emocje, więc to jest jakiś taki sposób właśnie na wyparcie, odrzucenie. Dlatego niektórzy się śmieją w totalnie nieśmiesznych momentach, bo to tak niby się śmieją, bo ich jakaś scena mroczna bawi, a tak naprawdę to jest jakiś taki sposób, to jest taka reakcja organizmu czasami, tylko na coś właśnie nieprzyjemnego i może to się jakoś tak globalnie przelewa na cały gatunek, ale oczywiście, że horrory też właśnie mogą być rozrywką, mogą też o czymś ważnym opowiadać. I teraz
a mogą
też
po prostu bawić się formą, konwencją oczywiście. I być uniwersalnie, artystycznie dobre, tak? No sztuka nie jest publicystyką, nie musi też opowiadać o jakichś tematach albo poruszać aktualnych spraw.
Jak
prawda?
Każdy tak naprawdę inny gatunek, inny film właśnie może być taki, owaki, dobry i zły, ale jednak
no Hamlet to też jest przecież kryminał, tak? A jeden, no, nikt nie kwestionuje wielkości tego tekstu.
Tak, ale właśnie horrorom tylko się dostaje za to wszystko. No ale to myślę, że jakoś bardziej tak jest chyba skomplikowane. A oczywiście też to, co wspomniałeś, często takie kino może być też jakimś takim sposobem na przepracowanie różnych lęków. Z jednej strony może jak doświadczamy dużo i tak już żyjemy w jakichś ciężkich czasach, to niby się nie chce, ale oglądać jeszcze sobie doładowywać, ale z drugiej strony też życie pokazuje, że właśnie w tych takich momentach różnych kryzysowych dla świata, dla konkretnych jakichś państw, społeczeństw, no to wtedy właśnie też to kino grozy dobrze się miało, bo było też takim sposobem na właśnie, nie wiem, oswojenie się albo z własnymi, takimi prywatnymi jakimiś strachami, lękami, albo wręcz całych społeczeństw, no zombie jako metafora, nie wiem, wojny w Wietnamie, czy jeszcze wcześniej epidemii, Godzilla jako metafora, bomb atomowych, więc to jest też bardzo ciekawe, jak właśnie kino grozy reaguje na te różne ważne, traumatyczne momenty w dziejach historii.
Wydaje mi się, że horror, który przecież jest i makabreska, która jest obecna w sztuce, no nie od wczoraj, prawda? Dance macabre, znany ze średniowiecza, to wszystko jest, jeśli to uprościć tak najbardziej, sprowadzić do najbardziej podstawowych czynników, to wydaje mi się, że to jest po prostu oswajanie lęku przed śmiercią, tego najbardziej takiego podstawowego.
Myślę, że tak. Poza tym, kurczę, to by było dopiero dziwne, gdybyśmy żyli w takim świecie, jakim żyjemy na Ziemi i coś takiego właśnie jak makabra, jak horror, tego typu rzeczy, jakby gdyby nie istniały. To by oznaczało, że coś strasznie wyparliśmy, bo to jest część naszego życia. Ja oczywiście nie jestem psychologiem, sobie tutaj opowiadam trochę z takiej perspektywy widza, organizatorki lub tego, co też po prostu obserwuję. No i wydaje mi się, że te wszystkie takie trudne emocje, które związane są właśnie też trochę z horrorem, no to jest część naszego życia. Oczywiście my sobie lubimy tak dzielić, że radość dobra, strach zły, ale to chyba nie jest takie proste. Wszystko jest jakimś tam częścią naszego doświadczenia. Poza tym, już tak mówiąc, już tak broniąc całkowicie tych ciężkich emocji, no to bez strachu, gdybyśmy nie odczuwali strachu, to byśmy nie przeżyli.
No tak, no to
byśmy się władowali w każdą też niebezpieczną sytuację. Więc po coś to jest to potrzebne. Horror też właśnie potrafi oswajać z różnymi niepokojami. Ja mam takie wrażenie, że oglądając już od dziecka, nawet trochę może za wcześnie, niektóre filmy, to nie powiem, że nie boję się śmierci, bo to byłoby za takie, tak pewnie nie jest, ale myślę,
zbyt
że dużo...
brawurowe.
Tak, brawurowe by było, ale myślę, że dużo mniej we mnie takich lęków jest też właśnie dzięki temu, że sobie niektóre rzeczy obejrzałam, których w normalnym życiu, całe szczęście, nie miałabym okazji doświadczyć. A tak, w takich kontrolowanych, bezpiecznych warunkach można też tak jakoś siebie sprawdzić w pewien sposób, co jest się w stanie właśnie obejrzeć, jakoś tak skonfrontować się z czymś, co jest z jednej strony takie bardzo obrazowe, bo jest w filmie prawie jak na żywo, no ale jednak nie jest, jest film.
Postawić się w obliczu jakiegoś ekstremum.
To, co mi się podoba w kinie klasy B, chociaż to może trochę przypadkowo twórcom wychodzi, to też jest właśnie najlepsze w tym wszystkim, że oni sobie pozwalają na więcej. Przez to, że właśnie tam nie ma takich trochę granic logicznych i wielu innych, to naprawdę to, jakie czasami rzeczy niestworzone w takim kinie potrafią powstać, no to normalny reżyser nawet by do głowy nie przyszło, że można tak film nakręcić. A filmy twórcy filmów klasy B często właśnie w niezamierzony, nieświadomy sposób po prostu przekracza.
Rozum ich nie ogranicza, technika ich nie ogranicza.
Nic ich nie ogranicza, tylko budżet, ale to nawet lepiej.
Czyli to może być inspirujące też kino. Gdzieś takie badanie granic właśnie obciachu, żenady, fantazji, głupoty i tak dalej, i tak dalej.
Tak, myślę, że nie jeden poważny reżyser mógłby pozazdrościć tego, jak widzowie kochają kino klasy B od takich rzeczy jak, nie wiem, The Room, czy Miami Connection, Hard Ticket to Hawaii, to, co się dzieje na sali i jak ludzie naprawdę kochają te filmy, to naprawdę nie jeden twórca chciałby mieć taką widownię.
Trudno jest zdobywać prawa do filmów? Jak ten cały techniczny proces organizowania i ta cała męka, jak wygląda, powiedz?
Na Splat Film Fest czy na filmach najlepszych,
najgorszych? Na Splat Film Fest.
Na Splat Film Fest. Początki może trochę były wyzwaniem, bo miałam ambicje, żeby od początku ten festiwal, nawet jak jeszcze tam raczkował, jednak miał właśnie dobre kino, a trochę to było wyzwaniem, bo kiedy chciałam jakąś premierę z Sundance czy z Cannes na festiwalu, który jeszcze nie miał historii, więc musiałam jakoś tak zdobyć zaufanie właścicieli praw autorskich, agentów sprzedaży, no ale teraz to już jest na szczęście dużo, dużo łatwiejsze, mam dużo takich filmów, z którymi regularnie współpracuję, gdzieś tam się czasami widujemy w Cannes, mamy naprawdę dobre relacje, więc czasami się tak zdarza też, że usłyszę o jakimś filmie i myślę sobie, że bardzo bym chciała go zobaczyć, chcę go szukać, patrzę, on już się sam zgłosił, więc to już jest dużo, dużo łatwiej, już 10 lat jednak festiwal ma i ma tą renomę, więc polscy dystrybutorzy, trochę dłużej im czasu zajęło właśnie, żeby zauważyć Splat Film Fest, ale też patrząc już po tym roku, po poprzednich latach, już się chyba zorientowali, że to jest naprawdę dobry festiwal i warto z nim współpracować.
Duża jest rotacja, jeśli chodzi o publiczność. Czy to się wyrabia takie stałe grono? Jak to wygląda, jak myślisz?
Mam nadzieję, że ciągle pojawiają się nowi widzowie, natomiast mam też świadomość, że mamy bardzo dużo stałych fanów. Splat i przede wszystkim te filmy, które tam są, też atmosfera, którą staramy się tworzyć właśnie chociażby w kinotece, zwożąc na czas festiwalu kilka ton dyń, robiąc różne dekoracje halloweenowe. I też mamy taką właśnie fajną, myślę, kumpelską relację z widzami. Nie ma u nas czerwonych dywanów, ale jest taki fajny siomalski klimat.
Ścianki są?
Rzadko, ale w tym roku będzie z naszą bohaterką z plakatu roczną. Natomiast na pewno to jest taki festiwal, że jak przyjdzie się raz, no to już się zostaje na dłużej. On raczej nie ma tak, że można przyjść, nie? Przyjść i zapomina, tylko jest, śmieję się, że jesteśmy jak w sekcie. Jak już ktoś przyjdzie raz, to zostaje i jeszcze ściąga kolejnych znajomych.
Dokument będzie na tym festiwalu?
Tak, dokumenty stanowią zawsze też mniejszość, ale regularnie co roku są, albo to są dokumenty jakieś takie właśnie z pazurem o różnych ciekawych zjawiskach typu wrestling, albo po prostu o kinie gatunkowym. I w tym roku mamy dwa. Jeden to jest dokument o Christopherze Lee, czyli takim w postaci no, kultowej dla kina grozy i w ogóle kina. Życiorys
bogaty i tak. No, jeśli ktoś nie kojarzy, to jest przede wszystkim z ostatnich lat najbardziej kojarzony z postacią Sarumana z Władcy Pierścieni.
Tak, i też z wielu, wielu właśnie filmów grozy, chociaż też ma taką biografię ciekawą, gdzieś tam był łowcą nazistów, w okolicach 80-tki grał w zespole heavy metalowym, co go uczyniło chyba najstarszym grającym.
Heavy metalowcem.
Ale miał chyba też ten problem, o którym my wcześniej rozmawialiśmy, bo pomimo tego, że przede wszystkim był aktorem kina gatunkowego horrorów, to trochę czuł się za bardzo, nie czuł się z tym dobrze, bo uważał, że go to trochę szufladkuje, ale to też była taka dosyć skomplikowana postać, właśnie w tym dokumencie będzie można to zobaczyć. On tak jakby zamiast być dumny i cieszyć się karierą ogromną, którą zdobył, to taki był trochę niepewny, ciągle chyba miał wrażenie, że ciągle musi coś udowadniać, a zupełnie nie musiał, więc tak do końca jakby gdzieś tam to jego poczucie wartości nie było tak wysokie, jak powinno być, na jakie sobie zasłużył.
No tak, a to jest paradoks, który pewnie nierzadko się spotyka, jeśli chodzi o twórców, że są bożeszczami, a sami składają się z wątpliwości i różnych takich, no pewnie ta wrażliwość decyduje o tym, że są twórcami. To powiedziałeś o jednym dokumencie, a drugi?
Drugi to jest film pod tytułem Suzanna, Królowa Czarnej Magii. Też niesamowita rzecz, bo to jest dokument o kobiecie, która była gwiazdą w Azji, właśnie głównie dzięki występowaniu w wielu filmach grozy. Po prostu celebrytka ogromna, a my o niej nie słyszeliśmy, przynajmniej ja, a wydaje mi się, że tam co nieco o kinie grozy wiem, ale dopiero o jej istnieniu dowiedziałam się właśnie z tego dokumentu. Też ciekawa postać, bo też chyba trochę nieszczęśliwa, bo też widzowie odbierali ją przez pryzmat ról, jakie grała, czyli różnych mrocznych wiedźm, a przez to jeszcze, że długo wyglądała młodo i pięknie, no to była oczywista informacja, że to
aż
czarna magia.
Aż dziw, że nie spłonęła na stosie, naprawdę.
Więc jakoś symbolicznie chyba spłonęła, ale też będzie twórca tego filmu, David Gregory, to też bardzo zapraszam na spotkanie z nim, bo to też jest bardzo ciekawa postać, która myślę ma bardzo dużo do powiedzenia. On jest producentem i reżyserem około 300 filmów. Między innymi był współproducentem filmu Colors Przestworzy z Nicolasem Cage'em. Stworzył też bardzo dużo dokumentów. Nawet jeden z jego dokumentów jest dodatkiem w polskim wydaniu Blu-raya Teksańska masakra piłą mechaniczną. Właśnie stworzył dokument o powstawaniu teksańskiej masakry. Świetny zresztą, bardzo dużo ciekawostek. On też jest szefem i współwłaścicielem takiego wydawnictwa Severin Films, które albo produkuje, albo odnawia różne filmy grozy, też jakieś filmy klasy B. I też w sumie mamy z tej wytwórni w tym roku film, który obchodzi 40-lecie, ale mamy polską premierę, gdyż mamy polską premierę odnowionej wersji w 4K, właśnie dzięki Severin Films i też naszemu gościowi. Powiedziałam, jak to będzie film?
Nie.
Szczury, Noc Grozy.
Też
jeden z pierwszych filmów, który widziałam za dzieciaka i też mną wstrząsnął. No on jest już taki trochę backlasowy, chociaż mówiłam, że na Splacie nie ma takich filmów, ale czasami się zdarzają, no i te szczury są w sekcji kultowe klasyki. Aż jeden film w tym roku mamy kultowy, reszta jest nowościami.
Posądzano cię kiedyś o propagowanie okultyzmu, szatanizmu, nekromancji, nekrofilii i w ogóle?
Poniekąd, ale nie wiem, czy mogę to powiedzieć. Powiem, bo to w sumie da się to znaleźć w internecie. I jestem z tego dumna. Kiedyś stworzyłam, jeszcze przez Pratt Film Fest, już takie moje pierwsze jakieś podrygi, żeby coś pokazać takiego właśnie szalonego, hardkorowego. Zbliżały się walentynki. Pomyślałam sobie, że no warto by było uczcić to święto jakimś wydarzeniem filmowym, więc wymyśliłam wydarzenie filmowe o nazwie Nekromantyczne Walentynki, które polegało na prezentacji też bardzo kultowego, takiego trochę niszowego horroru Necromantic. To jest niemiecki film grozy, taki no zbanowany był w wielu, wielu krajach, ale w swojej niszy kultowy. Nawet widziałam jakieś zdjęcia, gdzie Slash z Guns N' Roses grał koncert w koszulce z plakatem Necromantica, więc kto ma wiedzieć, ten wie.
Tak.
No i w sumie było fajne wydarzenie, a rok później zrobiliśmy Nekromantyczne Walentynki 2, bo jest jeszcze druga część Nekromantika. No i zrobiła się chryja.
Aha.
Informacja o tym wydarzeniu pojawiła się, to było jeszcze w Lublinie, pojawiła się w różnych po prostu miejscach, gdzie są informacje o kulturalnych wydarzeniach. No i pojawiła się też na stronie Lublin Kultura EU, coś takiego, która należy do ratusza. I jeden człowiek w mieście, prawie jak w jakimś filmie, one man, stwierdził, że tak nie może być, że to jest skandal, że dla niego informacja o tym filmie nakręconym gdzieś tam w latach 80. i o seansie tego filmu w Lublinie, skoro pojawiła się w kalendarzu kulturalnym należącym do miasta, to w prosty sposób oznacza, że Lublin promuje nekrofilię.
Rozumiem. No, to ciekawe rozwiązanie. Mhm.
I ja co prawda kłopotów w związku z tym nie miałam, ale no dobra, prezydent miasta Lublin musiał się tłumaczyć w prokuraturze, że Lublin wcale nie promuje nekrofilii. No ale tylko dokończę, że faktycznie wyszło, że nie promuje. I skończyło się to tylko takim, to jest tylko takie śmieszne wspomnienie, którym lubię w sumie opowiadać, bo to jest to dosyć zabawne, pokazuje, jak czasami ludzie nie potrafią wciąż rozdzielić tego, co jest w filmie, a co jest rzeczywistością. No ale teraz, jak już jestem
dyrektorką... To jest wstrząsające, bo jak sobie myślę o tym, że dzieci przecież w szkole się uczą historii Edypa, prawda?
Tak.
I nikt nie mówi, że Ministerstwo Edukacji promuje związki między w rodzinie, prawda? To jest jakiś absurd, no, utożsamianie sztuki zarzucanie sztuce, że co robi, no nie,
ale
wiem,
to jeszcze nic,
coś.
Bo to są takie ekstremalne przykłady, ale przecież ja nie zapomnę, jak kiedyś słuchałam wywiadu, że nie wiem, czy Klan jeszcze leci, ale Klan był
na
modny.
Na pewno, bo jak Klan się skończy, to będzie koniec świata, to jest taka legenda.
No jak Klan gdzieś tam zaczynał i był bardzo modny, no to aktorzy mówili, że cały czas dostają jakieś informacje, jak właśnie wychowywać tam te dzieci ich serialowe. Mhm. Więc to się cały czas dzieje, ale myślę, że to jest też całkiem zabawne, że to jest takie,
Taki urok. Części widzów. Splat Film Fest trwa do kiedy?
Startuje 24 października i trwa przez 8 dni do 31 października właśnie w Warszawie w Kinotece i we Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty równolegle.
Monika Stolat była dzisiaj niezłym gościem Rok Radia. Bardzo dziękuję.
Strasznie zapraszam.
Niezły gość na weekend w Rok Radio. 103 i 7 FM.
Ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Dobrą radę ci dam. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem. Rozumiesz swój błąd, lewo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Dookoła miasto całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Dwie był dalej mój. sprawiało, że głos wciąż słyszałem.
Z tej strony Rysiek Brzeziński, audycja Niezły Gość i jak zwykle sobie zasiadłem z niezłym gościem. Po raz drugi mam przyjemność wielką rozmawiać z Krzysztofem Grabarzem Grabowskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i mam nadzieję, że dzisiaj się nie wywalę ani razu, powiem szczerze, od razu uprzedzam, bo mam w momencie, kiedy ta rozmowa będzie mieć premierę, to moje nowonarodzone dziecko będzie miało niecałe 3 tygodnie.
To jesteś świeżym ojcem teraz.
Jestem świeżym ojcem.
A, to dobrze, no to gratuluję.
I niewiele sypiam, niewiele jem.
To córuś czy synuś?
Córuś.
Córuś. No dobrze, no. Świetnie.
Od razu pewnie masz jakieś flashbacki z Wietnamu, jak to było zostać młodym ojcem?
Nie, no flashbacki świeże na pewno nie, bo mój syn w przyszłym roku 32 lata chyba skończy, także... 32 lata to jednak szmat czasu. Mhm.
Ale coś tam pewnie się przypomina czasem, nie? Jak to było na początku.
No tak, no powiem szczerze, że dziecko całkowicie zmienia perspektywę patrzenia na świat i rozumienie tego świata i siebie w tym świecie. To był taki czas, kiedy krzyk dziecka mi nie przeszkadzał, tak? Mhm. Dziecko mogło beczeć, ryczeć. Nie stawałem się wówczas bardziej nerwowy, tylko starałem się zrobić coś, by to dziecko nie płakało, nie ryczało, nie krzyczało. Nie miało jakichś wybitnie wybujałych fanaberii, tak? W twoim przypadku to jeszcze trochę wcześniej. Na fanaberię przyjdzie czas i będziesz miał tego pod dostatkiem, to ci gwarantuję. No ale to wszystko przed tobą, także co ja ci będę zdradzał.
Z kolei znowu były tematy szpitalne, tam sobie zajrzałem.
Ale na o tym też bym nie chciał rozmawiać.
Mówię o tym, co w strachach konkretnie, nie? Że no, musieliście nagle bębniarza zastąpić.
Ten rok w ogóle jest szpitalny. Poszedłem do szpitala w nowy rok i to pewnie to było jakimś tam początkiem tej szpitalnej serii w naszym zespole. I faktem jest, że teraz kuzyn jest bardzo ciężko chory. No i musieliśmy, wiesz, szukać gdzieś zastępstwa. Daleko nie szukaliśmy. Znaleźliśmy Sergiusza, który jest akustykiem strachów w godzinach wolnych od pracy akustycznej czy tam producenckiej. Gra również na bębnach. No i trwa teraz bolesny proces przyswajania przez niego.
40 kawałków
musisz. No gdzieś tak pi razy drzwi wokół tej liczby to wszystko gdzieś się zbliża. No i wiesz, no z jednej strony masz ciężko chorego kolegę, no a z drugiej strony masz kolegę, który musi, wiesz, go zastąpić, a to nie jest proste. jak się okazuje, każdy z nas ma jakieś tam swoje, wiesz, osobiste chwyty, zagrywki, z którymi reszta czuje się bezpiecznie, kiedy tych takich, wiesz, zagrywek tylko sobie znanym tego braknie, to na koncercie czujesz się trochę dziko, nie? No ale 40 utworów opanować w 2 tygodnie, to
wielka sztuka.
To jest niemożliwe.
Bo tu mówimy jeszcze oczywiście o dwóch zespołach,
tak,
prawda?
Mówimy,
Strachy i Pijama.
Mówimy o dwóch zespołach. Wiesz, no Sergiuszowi już się zdarzało zastępować kuzyna kilkukrotnie, no, natomiast no, to nie było w takiej masie, tak? To były koncerty tak gdzieś po godzinę, gdzieś trzeba było tam zagrać. I on już kilka razy zastępował kuzyna. No ale to nigdy nie było, wiesz, w takiej masie.
Podobno nie spałeś przez to ostatnio za dobrze.
No to w ogóle, ja wiem, co to ostatnio wiem bardzo dobrze, co to znaczy leżeć w szpitalu i być w szpitalu. No więc moje 3 stany, które mnie do szpitala zaprowadziły, sumując je, to i tak nie będzie to, co spotkało Rycha, tak? W jednej chwili, wiesz, grasz koncert, za 4 godziny po koncercie dowiadujesz się, że następnego koncertu nie będzie, bo on nie będzie w stanie zagrać.
No, masakra, ja sobie w ogóle nie potrafię czegoś takiego wyobrazić.
Ja też.
Oczywiście kuzynowi życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia i w ogóle bardzo dużo zdrowia z tego miejsca. Trzymamy kciuki jak najbardziej. No ale to też trafiło w taki moment, że wy jako Pijama się szykujecie do 37-lecia. A to już za chwilę. No, piękna okrągła rocznica, ale wy świętujecie każdego roku swoje urodziny.
Tam i zawsze to jest okrągła rocznica, słuchaj. Mhm. W tym roku na szczęście 37.
No właśnie. Co ta liczba oznacza? Albo co może oznaczać?
No, 37 urodziny. 37 lat temu w grudniu jako Pijama Porno zagraliśmy pierwszy koncert w ogóle. To było w Poznaniu, w klubie Świętej Pamięci Słońce na Osiedlu Przyjaźni. Mm. To było takie miejsce, kiedy pod koniec lat 80. tam się grało koncerty i tam się chodziło na koncerty. To był taki, mimo że osiedlowy, ale bardzo prężny klub o zasięgu miejskim, powiedzmy sobie. Tam, wiesz, wiele bardzo znanych zespołów przyjeżdżało i grało koncerty. I myśmy akurat mieli to szczęście, że ćwiczyliśmy. Mieliśmy próby, salę prób w Domu Kultury Słońce, w Osiedlowym Domu Kultury Słońce. No i to tam niejako również predestynowało nas do tego, żebyśmy też mogli w tym klubie koncertować. I to się tak zdarzyło właśnie, że pierwszy koncert Pijamy Porno był właśnie w tym miejscu.
Pamiętasz w ogóle, co tam wtedy zagraliście na tym pierwszym koncercie?
No musiałbym się mocno wysilić, ale to na pewno było piosenka Tak jak teraz jest, Gnijąca modelka w taksówce, Welwetowe swetry, Szalone lato.
Niezłym gościem w Rock Radio dzisiaj jest Krzysztof Grabarz-Grabowski, oczywiście Pijama Porno oraz Strachy na Lachy. Jeszcze tak wracając do 37-lecia Pijamy, planujecie trochę gości. Już pierwszego widziałem, odsłoniliście.
Tak. To
Pablo Paweł,
Paweł Sołtys. No to było takie moje marzenie, żeby móc się kiedyś z Pawłem na jednej scenie spotkać i tam coś razem wykonać. Chociaż jeszcze nie wiem, czy Paweł to wykona sam, czy ze mną. To jest jeszcze kwestia do rozstrzygnięcia. Aczkolwiek utwór, który wybrał, i nie zdradzę, jaki wybrał od razu. Można go zaśpiewać w dwójkę, a nawet w trójkę, tak. Bo są takie utwory, w których ciężko zrobić duet jest. No, ale ten, który on wybrał, myślę, że się do tego nadaje.
Ale to jest utwór z waszego repertuaru, tak?
No taką mamy zasadę, że zapraszani gości przygotowują sobie jeden lub dwa utwory z naszego repertuaru i z nami je wykonują.
A możemy już powiedzieć, kto jeszcze będzie?
Nie, bo to wszystko... A to kiedy ta rozmowa będzie?
W piątek.
To możemy jeszcze powiedzieć.
No to powiedzmy, kto tam jeszcze
będzie. No będzie jeszcze wokalista grupy De Casino, Hubert Wiśniewski. Bardzo mi się podoba, jak śpiewa, młody człowiek. I w ogóle ten zespół mi się podoba. No i stąd moje zaproszenie w kierunku Huberta. Będzie jeszcze na koncertach w Krakowie i w Warszawie Piotr Rogucki.
O proszę.
A niestety nie ma wolnego terminu na Poznań. Na 7 grudnia zastąpi go Kuba Kawalec z Happy Sad.
Też dobrze.
Też tak myślę.
Co do Pablo Pavo, to widziałem jakieś tam komentarze u ciebie na facebookowym profilu. Czy dojdzie do zgody między Lechem a Legią? A ty napisałeś, że nie sądzisz.
No, bo nie należy tych dwóch rzeczy mieszać przede wszystkim, bo to, że Paweł jest kibicem Legii,
no, zawsze jest, w czapce Dejny chodzi, nie?
Jest czymś zupełnie naturalnym, ponieważ mieszka w Warszawie. Trudno wymagać od warszawiaka, żeby kibicował drużynie z Poznania i odwrotnie, tak?
Tak.
To są pewne rzeczy, obok których się przechodzi i o których się nie rozmawia w jakiś tam sposób mocno zasadniczy czy przesądzający cokolwiek. Więc mnóstwo moich znajomych z Warszawy, czy to ze sceny, czy tych około scenicznych, jest kibicami tego klubu. I tak już jest. Wiesz, moi bratankowie najbliżsi mi, krewni moi,
też, tak?
W wieku 12 lat, no też są kibicami Legii, no bo z prostego założenia wychodzą, mieszkając w Warszawie, kibicują drużynie stamtąd, tak? Ja pamiętam, że jak oni byli jeszcze mali, tacy półroczne takie robaczki, to kupiłem śpioszki z kolejorzem. Ale to była moja jedyna jakaś tam kwestia z tym, że chciałem trochę warszawiakom zagrać na nosie, ale później pomyślałem, że oni będą chodzić tam do przedszkola, do podstawówki, później gdzieś do ogólniaka, później na studia, no to nie mogę ich zarażać kolejorzem, bo oni są stamtąd, będą żyli tam i będą spotykali się z osobami, które wszyscy kibicują temu klubowi, tak? No więc nie chciałem im babrać od początku dzieciństwa, więc od razu przyjąłem z góry założenie, że będą kibicami tego klubu, nie mojego.
Jestem ciekaw, jakby to było w moim przypadku teraz, chociaż ja nie planuję jeszcze, któremu klubowi moja córka będzie kibicować, ponieważ ja sam jestem kibicem Legii akurat, który mieszka w Poznaniu, co ciekawe. Tak, odkrywam się właśnie. No ale pochodzę ze Szczecinka, tam jest raczej silny fan klub.
No Szczecinek zawsze był taki niedorobiony, nie wiadomo skąd.
O, dziękuję.
Proszę.
Bardzo dziękuję.
No wiesz, no niby leży, wiesz, blisko Wielkopolski, ale to tam zawsze było jakoś tak dziwnie inaczej, nie?
Tak, to prawda. No ja bym w ogóle pomyślał, że z racji odległości, no to bliżej Szczecinkowi do kibicowania Lechowi na przykład, czy no Pogoni.
Tak. No tak, no tamte rejony blisko Szczecinka, no to wszystkie są za kolejorzem, tak?
Tak, tak, tak. Mechanik Bobolice przecież, czy tam Gwardia Koszalin.
Tak.
To wszystko to są...
A Szczecinek jest trochę inny, no.
No, zawsze się lubimy wyróżniać, na to wychodzi.
No, ale powiem ci, że w Pile też chodziłem do klasy z chłopakami po tak zwanym pionie wojskowym, że oni kibicowali Legii, nie?
Był jeszcze jeden wtedy taki typowo wojskowy klub, czyli Śląsk-Wrocław.
No, ale to nikt w Pile Śląskowi Wrocław nie kibicował. To jak już, no to już kibicowali tej Legii, nie?
No, bo Legia miała jakieś tam sukcesy wtedy.
No ale generalnie można powiedzieć, że z wyjątkiem tych kilku niechlubnych wyjątków cała piła była za kolejorzem, więc...
Jak w tej piosence, prawda?
Jak w tej, dokładnie, jak w tej piosence, tak.
Ciekawe, kto to napisał. A właśnie, ale a propos kolejorza, skoro już przy tym temacie się na chwilę zatrzymaliśmy, no to ostatnim razem gadaliśmy w sytuacji, kiedy trener Rumak przejmował drużynę, no dzisiaj już jest zupełnie co innego. Jest trener
Nils Frederiksen.
No ja zawsze chcę mówić Frederik Nielsen z jakiegoś powodu.
No tak bywa, to czasami coś się tak w głowie kołacze i nie chce wyjść.
No właśnie.
Nils Frederiksen.
Jak wrażenia? Bo na pewno oglądasz.
Pytasz o Rumaka czy o nowego trenera?
O nowego, no tamten to już historia.
Nie, no tamten to po prostu, wiesz, no czułem się tak, jakby ktoś mi zdzierał skórę na żywca, jak obserwowałem to, co się w tym klubie, wiesz, dzieje pod wodzą tego szkoleniowca. To był skandal w żywe oczy, po prostu nikt mi w życiu tak nie napluł bezpośrednio w twarz, jak ta decyzja o zatrudnieniu tego człowieka i trwanie przy tej decyzji.
Chociaż ja pamiętam wtedy, jak rozmawialiśmy, to było akurat po chyba dwóch zwycięstwach pod jego wodzą.
To były miłe, złego początki.
Tak, tak. No ale jak wrażenia teraz?
Teraz to jest zupełnie inna drużyna. Jest pytanie tylko, jak długo będziemy w stanie w ten sposób funkcjonować, jak długo będziemy tak skutecznie grać. O, i tak przekonująco wygrywać, chociaż no, to jest sport, więc czasami wpadki również się zdarzają. I w przypadku Lecha Poznań też coś takiego się zdarzyło, czy to wpadka z motorem Lublin, czy odpadnięcie z Pucharu Polski z Resowią Rzeszów. No to były jakieś takie niemiłe historie. Tak, bo...
Ale póki co no, Kolejorz trzęsie ligą.
Ale na razie, no przede wszystkim mi się podoba, jak grają. To jest zupełnie inna baja niż za trenera, o którym przed chwilą mówiliśmy, tak? Że to drużyna, w której każdy wie, co ma robić i realizuje to.
Krzysztof Grabarz-Grabowski jest dziś niezłym gościem Rock Radia. A wracając jeszcze do waszych koncertów i Pijamy, i Strachów na Lachy, to wy macie teraz, póki co zauważyłem, dwa osobne kalendarze, bo Strachy sobie, Pijama sobie, wiadomo. Ja tak się zastanawiam, czy wy nie dostajecie czasem jakiejś takiej schizofrenii scenicznej.
My nie, ale boimy się trochę o Sergiusza, czy tam gdzieś nie zaprowadzimy go na tak zwane manowce, bo to tam tak zwany, wiesz, z 18 piosenek z jednym zespołem, 19 z drugim, no to może się człowiekowi pomerdać, mimo że, mówię, no Sergiusz cały czas w tak zwanej rodzinie jest.
No tak.
I nagłaśniał strachy od jakiegoś czasu już, więc przynajmniej te piosenki strachowe nieco ma obsłuchane, ale pech chciał, że akurat trochę zmieniliśmy repertuar koncertowy, trochę odeszliśmy od tego, co strachy grają na plenerach, na rzecz tych piosenek takich bardziej zmuszających do myślenia. Plener niech będzie plenerem, a koncert klubowy niech będzie koncertem klubowym. Więc on akurat z tymi kawałkami za dużo wspólnego i styczności nie miał, no ale cóż. No.
Pytam o to też w kontekście takim, że latem mieliście okazję pograć przynajmniej chyba kilka festiwali, na których była i Pijama, i były Strachy. Dwa różne dni. To wtedy trudniej się pomylić, ale czy zdarzyło wam się na przykład tak, że mieliście zaplanowany gdzieś koncert Strachów, a pojechaliście jako Pijama, albo na odwrót, czy nigdy nie doszło do takiej sytuacji?
Nie, ale dojdzie.
Jak to?
W kwietniu przyszłego roku wybieramy się za ocean.
A, no tak.
Będziemy grać koncerty. Na koncertach będą dwie gwiazdy, czyli Strachy na Lachy i Pijama Porno, koncerty po godzinie.
Czytałem, że jednego dnia dwa koncerty.
Tak.
Jeden po drugim.
Bodajże 5 albo 4 w Nowym Jorku, dzień później w Chicago, i te Strachy będą zaczynały, Pijama będzie kończyć. Także to będzie takie doświadczenie, no zobaczymy, jak sobie z tym poradzimy. Trochę się tego obawiam, no ale... No,
takie maratony trochę się szykują.
No maratony nie, no do 2 godzin to myślę, że to jest taki koncert akurat z przerwą jeszcze.
Ale fajny prezent na 60, tak sobie myślę.
Ale co jest fajnego w tym prezencie, że musisz dwa koncerty...
Polecieć do Stanów, pograć tam trochę?
Znaczy wiesz, no...
Taki trochę American Dream.
No może tak, ale trzeba mieć świadomość, że wiesz, tam Amerykanie na te koncerty nie przychodzą, przychodzą tylko twoi rodacy, tak? I grasz koncert dla ziomków. O, to tak samo jak gdzieś, nie wiem, jedziemy do Holandii, jedziemy do Belgii, jedziemy do Anglii czy do Szkocji. No to też zawsze gramy dla Polaków, także.
No śpiewacie po polsku w końcu, nie?
No tak.
Do kogo innego trafić.
Także to jest tam... Nie ma żadnych jakichś tam marzeń o jakiejś tam karierze międzynarodowej, bo z tego to się wyleczyłem już bardzo, bardzo, bardzo szybko. Tak w ogóle o tym nie marzyłem, może tak to rzecz ujmijmy i nazwijmy.
Mhm. Ale w Stanach pograć koncerty to nadal fajna rzecz, no pozwiedzać jakieś tam hale koncertowe, zobaczyć, jak to tam wygląda.
Jakie
od środka.
Hale, stary, kurde. Koncert w Stanach, któryśmy zagrali ze Strachami, to był jeden z najgorszych miejsc, w których przyszło nam grać.
Co ty mówisz?
No tak.
Opowiedz trochę.
No sprzęt był beznadziejny, sala była beznadziejna, także wiesz, no robiliśmy próbę, ale nie udawało się nic wykręcić tej sali, bo to sala bardzo wysoka, taka zbudowana na podstawie jakiegoś tam, wiesz, architektury kościelnej. Więc dźwięk hula gdzie chce. Mm-hmm. Sprzęt nie ten. to było bardzo ciężkie przeżycie, tak. Jeszcze pan ochroniarz, który, wiesz, dziadek, który miał jakieś 70 parę lat, ubrany w jakiś mundur, na początku gdzieś chodził po scenie i prosił ludzi, żeby ściągnęli ręce z tego oparcia do tego murku. No, scena jest na podwyższeniu. Aha. No i to podwyższenie wieńczy murek, który dzieli nas od publiczności. No i tam wiadomo, co ludzie trzymali ręce, on przychodził, że nie wolno trzymać rąk. A jak ludzie zaczęli wskakiwać na scenę i się z nami tam dotykać, niektórzy w nieczułe miejsca bardzo swoje ręce wkładali, to dziadek był pierwszy, który s***nął stamtąd po prostu. I taka była, kurde, ochrona tego wszystkiego, nie? W dodatku support grał prawie tak samo długo jak my, więc no...
Nic się nie udało.
Nic się nie udało, po prostu no jakiś dramat, nie? Ja bym miał tak grać w... koncert za koncertem, to bym chyba... I wiesz, i ten dziadek w pewnym momencie staje naprzeciwko mnie, odwraca się do publiczności i mnie nie zasłania, nie?
O, też no. Fajnie. Element nowy dodany na scenie podczas koncertów strachów. Czemu nie?
But man, you destroy my show! Fuck off! koszmar, po prostu koszmar.
O jeny. I z tymi reminiscencjami wracacie tam na wiosnę przyszłego roku. No, musi być... Fajnie pod kątem morale.
Słuchaj,
w zespołach obu.
Ja myślę, że chłopacy się bardzo cieszą, mm-hmm. że pojadą znowu do Stanów, że znowu zagramy. Już mieliśmy jechać również do Brazylii zagrać koncert.
A tam też jest Polonia spora.
No, ale mieliśmy grać gdzieś w faweli, w jakimś takim klubie. Ale bez sprzętu, więc nie pojechałem.
Bez sprzętu, jak grać koncert? No, no, a kapella?
No coś tam, wiesz, jeden z nas, że na wszystkich, to jak wiesz, za komuny, nie?
A to można sobie powspominać wtedy przy okazji.
No może niekoniecznie.
Jak zwykle w rozmowie z niezłym gościem jest wiele ciekawych tematów do omówienia, a tym niezłym gościem dzisiaj jest Krzysztof Grabarz-Grabowski, Strachy na Lachy oraz Pijama Porno. Oprócz tego, że tradycyjnie na przełomie listopada i grudnia robicie swoje urodziny, to też jako Strachy macie swoją taką tradycję, że w Lesznie gracie każdego roku. W związku z taką, no, fajną inicjatywą, w sensie, no, choroby nie są niczym fajnym, natomiast wspieranie fundacji jest bardzo szczytne. Jak to się w ogóle zaczęło, że się w to zaangażowaliście?
Asia Biśniewska, świętej pamięci już obecnie, młoda osoba, ona miała, nie wiem, 16 lat, napisała do mnie kiedyś z SMS-a, opisała swoją sytuację, że jest chora.
Na ten zespół Dandy Walkera, tak?
Tak. No to straszna choroba. I jakoś tak od słowa do słowa doprowadziliśmy do tego, że zagraliśmy tam koncert w Lesznie. To była Pijama Porno wtedy. Mm. Dużo ludzi przyszło, zabawa była fajna. Te pieniądze udało się sporo uzbierać. No i później jeszcze tak z 2 czy 3 razy Pijama grała, a później jak już się Strachy ukonstytuowały, no to organizatorzy sugerowali częściej Strachy, no i już przy tych Strachach to zostało. Także każdego roku jesienią pierwszy koncert z tej serii jesiennych ujawnień gramy właśnie w Lesznie na rzecz chorych na zespół Dandy Walkera. I Asia już niestety z nami nie ma, ale jej rodzice cały czas stoją na czele fundacji i oni ten koncert organizują, że potrafią to robić, to dlatego też z nimi pracujemy. Bo to w przypadku koncertów charytatywnych no trzeba mieć jakieś minimum wiedzy o tym, jak taki koncert się organizuje, żeby to w ogóle ten trud wszystkich miał jakiś sens, żeby przyniósł po prostu jakiś konkretny dochód, tak?
Mm-hmm. No bilety są cegiełkami przede wszystkim.
Ja tam już nie wnikam, to kiedyś jeszcze ogarniałem to też, a teraz wiem, że państwo Wiśniewscy sobie doskonale z tym radzą. Sami.
No, warto wspierać na pewno takie inicjatywy. Zresztą to widać właśnie podczas tych koncertów, że zawsze jest pełna sala w Lesznie, zawsze ludzie to naprawdę doceniają. Wy coś specjalnego wtedy też szykujecie?
Nie,
gracie to, co gracie.
Gramy to, co będziemy grać. Mhm. Także to jest też taki, wiesz, ostatni poligon na galowo przed wiesz, wyjściem na pole walki.
No tak, przed sezonem tak zwanym studenckim, nie? No bo wiadomo, że na jesień zawsze do miast wracają studenci albo przyjeżdżają zupełnie nowi. i też chętnie chodzą na koncerty.
Ale to nie jest reguła, że właśnie studenci przychodzą na nasze koncerty. Trochę ich jest, ale to nie jest jakaś tam przeważająca część naszej publiczności.
Rówieśnicy bardziej?
Rówieśnicy, tak, osoby trochę młodsze od nas. No i młodzież zaczęła znowu przychodzić na koncerty. Zwłaszcza na piżamy po tej nowej płycie.
Czyli Pikołaj Pokernik, jak kiedyś mi tu powiedziałeś, skrót PP, okazał się całkiem niezłym sukcesem. Zresztą widziałem, tam było pierwsze miejsce na liście sprzedaży chyba, którejś tam liście sprzedaży, więc...
No raz nam tam zaszczytowaliśmy.
No, w tych czasach to jest niezły wyczyn, bym powiedział, nie? Kiedy się płyty słabiej sprzedają, mamy dużo streamingów, ludzie w ogóle coraz mniej chętnie szukają czy słuchają całych płyt.
Coraz ciężej znaleźć miejsca, gdzie można kupić płyty. Tak?
A to też.
Wyobraźmy sobie, że któregoś dnia przestaje istnieć Empik. Gdzie kupisz płytę wtedy?
No tylko w internecie już, nie? Jak ktoś ma jakiś magazyn i wysyła. No,
nasz wydawca prowadzi sprzedaż wysyłkową, więc no, w przypadku na przykład winyli, które wydajemy, tam są zawsze preordery na to wydawnictwo, no to całkiem spory nakład się sprzedaje właśnie poprzez, bo winyli nie sprzedajemy w sklepie. Nie wiem, dlaczego taka jest polityka wydawcy, sprzedają tylko wysyłkowo. I no to ostatnio dostałem wypłatę za winylowy styropian, całkiem nieźle ci powiem. Bardzo byłem zadowolony.
Nie będę pytał o szczegóły, bo to wiadomo.
Szczegółów bym ci nie zdradził.
No i bardzo dobrze, i o to chodzi.
Bo jeszcze koledzy by usłyszeli, co? Tyle?
Ja też chcę.
A ci bardziej znani, tyle?
Wszystko zależy od tonu w głosie. Ale też czytałem, to był chyba wywiad z Kozakiem, że myślicie już o napisaniu nowej płyty Piżamy.
Nie, nie myślimy.
Jednak nie.
Czyli... Ja nie myślę, ja nie wiem, czy ja jeszcze coś napiszę, także ostatnio przychodzę takie właśnie przemyślenia nad sobą samym i nie są to, wnioski nie są obiecujące, bo tak stanąłem obecnie na rozdrożu, tak spoglądam na to, co zrobiłem i ewentualnie myśląc o tym, co mógłbym zrobić, to nie za bardzo wiem co, także... Nie wiem, czy chciałoby mi się jeszcze raz pisać o tym samym, co zwykle.
Mhm. Czyli nowe tematy jakoś nie doskakują? No nie, albo nie są tak inspirujące?
No dokładnie. Nie zajmują mi w głowie tyle, co te ostatnie, tak? Także na ten moment nie obiecuję niczego.
Czyli z obozu Piżamy Porno dochodzą sprzeczne sygnały.
A Kozak to zawsze na jakąś nową płytę może zrobić, także wiesz.
A jeszcze, dobra, tak już zmierzając do końca naszej rozmowy, Instagram donosi, że grzybobranie niedawno było.
A było, bo ten rok jest wyjątkowo obfity w prawdziwki, proszę pana.
Tak.
A ja jestem takim grzybiarzem, którego zawsze te prawdziwki omijało szerokim łukiem.
A teraz widziałem piękne kosze.
A w tym roku same mi wchodziły pod rękę, także to musiał być rok wyjątkowy, bo jestem mało spostrzegawczy, jeśli chodzi, mi się śnią borowiki, zwłaszcza te, których nie znalazłem. A w tym roku udało mi się kilka znaleźć, no więc to jest piękne uczucie, powiem.
Wiesz co, parę lat temu to jeszcze bym powiedział, że niektórym ludziom też się śnią borowiki, tylko nie takie z lasu, nie? Po tych wypadkach samochodowych.
No tak, tak, ale nie, no to ja od dziecka lubiłem chodzić na grzyby, tylko no nie miałem tego farta w zbieraniu, nie? Zawsze byłem na samym końcu i teraz też byłem na samym końcu, ale jednak ta liczba tych borowików znalezionych gdzieś w około 10, to już byłem tak dumny, że myślałem, ja już znalazłem pierwszego borowika, to już możemy wracać.
To już byłeś spełniony, tak?
Tak, tak, no kilka lat z rzędu nie udawało mi się żadnego znaleźć, jakieś tam, wiesz, czarne łebki, kozaki, meszlaki, no to takie grzyby, które, wiesz, znaleźć jest dużo łatwiej i to nie jest żadna sztuka, no to tak, takie znajdywałem, a te prawdziwki, no one są takie, wiesz, podstawą wszystkiego, jeżeli chodzi, wiesz, żeby zaspokoić ego zbieracza.
No tak, to jest grzyb królewski w końcu, nie? Jeżeli chodzi o ten panteon grzybiarzy, przynajmniej
tak,
w Polsce.
Tak, taka jest norma.
No ale tak patrząc na ten piękny obrazek, który u siebie w mediach społecznościowych zamieściłeś, no to przychodzi mi stwierdzenie takie do głowy, że nóż w kieszeni sam się otworzył.
On był otwarty. On był otwarty sobie w koszyku.
I się nie zamykał, nie?
No nie zamykał się, fakt.
Krzysztof Grabarz-Grabowski dzisiaj był niezłym gościem w Rock Radio. Bardzo ci dziękuję za poświęcony czas. Jak zwykle fajną pogaduchę.
Bardzo dziękuję również.
Niezły gość na weekend w Rock Radio. 103 i 7 FM.
Reklama.
Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie. Super oferty na piwa. Na przykład tylko w ten poniedziałek. Piwo Żywiec w puszce 500 ml. Jedynie 2,49 za puszkę przy zakupie dwóch sześciopaków. Limit 2 sześciopaki na kartę. I to dobry powód, by iść do Biedronki.
Po reklamie.
Jest, a jednak czeka wciąż, może zdarzy się coś.